Chyba potrzebujemy takich ludzi jak Jan Chrzciciel. Wyobraźcie sobie człowieka, który żyje na pustyni, na pustkowiu. Nikt dba o ubiór. Przerzucił przez ciało skórę jakiegoś zwierzęcia, opasał się pasem. Je to, co popadnie. Modli się. Umartwia. Głosi Słowo Boże. On wierzy w swoje posłannictwo. On usłyszał powołanie do tego, aby zwiastować bliskość Królestwa Bożego, a więc tego, co wszyscy oczekiwali, czego pragnęli i czego my również pragniemy, bo pragniemy innego życia, lepszego życia. Co tu dużo mówić? Orientujemy się, że to nie tylko kwestia materialna, nie tylko tego, żeby mieć więcej pieniędzy, choć oczywiście pieniądze są bardzo ważną rzeczą, ale cóż z tego, jeśli zyskasz cały świat, a siebie samego zatracisz? Co z tego, że zyskasz i nie możesz korzystać z tego, co zyskałeś? Co z tego, że masz, a jednocześnie robak cię dręczy, w sumienie cię niepokoi i nie możesz odetchnąć spokojnie. Masz świadomość, że inni płaczą przez ciebie, są skrzywdzeni. Albo że jesteś nieautentyczny, że owszem masz, możesz jeść, możesz pić, możesz się rozrywać, ale czegoś istotnego ci brakuje i wczoraj powiedzieliśmy sobie wprost. Brakuje miłości, życzliwości, ciepła ludzkiego, porozumienia, zaufania, koleżeństwa, tego czegoś, co czyni z człowieka człowieka i życie człowieka czyni życiem ludzkim. Jan Chrzciciel głosił bliskość Królestwa Bożego. Ten człowiek budził zaufanie. Ja myślę, że dzisiaj też potrzebujemy takich ludzi, bowiem celebrytów jest w bród. I oni umieją się zaprezentować, umieją zaskoczyć, zaszokować czymś, jakimś wydarzeniem, jakimś skandalem, jakąś wypowiedzią, jakimiś obietnicami. Tych jest dużo. Można by Jan Chrzciciel mógł być takim, on tak się ubrać, rozpuścić włosy na wietrze, szczególnie wtedy, kiedy kamery go podpatrują, jakieś efektowne skóry, jakieś tak, żeby mięśnie widać, że to jest prawdziwy mężczyzna, i podnieść głos i głosić i mówić i później z czapką puścić kogoś, żeby zebrał od wzruszonych ludzi pieniądze. To był prawdziwy człowiek Boży. Jak bardzo świat potrzebuje prawdziwych ludzi, ludzi Bożych. Prawdziwych ludzi, bo jeżeli jest prawdziwy, to Bóg jest prawdą, to jest Boży. Mało tego gatunku. Kiedyś byli prawdziwi patrioci, prawdziwi ludzie kochający ojczyznę. Kiedyś byli ludzie, prawdziwi artyści, którzy mogli głodować, ale byli urzeczeni tym, aby powiedzieć to, co odkryli, to, co rozumieli, to, co wiedzieli. Oni mieli misję. Dzisiaj mają misję i trzeba płacić i to drogo za ich misję. A więc Jan Chrzciciel, ten prawdziwy człowiek, mieli do niego zaufanie, bo on nie grał i on nie chciał zarabiać. On rzeczywiście miał w sercu to pragnienie, aby obwieścić dobrą nowinę. Królestwo Boże jest blisko. Jakże nie odpowiedzieć na to? A więc cała Jerozolima, cała Judea spieszyli nad Jordan, a tam bardzo po prostu: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. To takie normalne. Jeśli chcesz się spotkać, przygotuj się na to spotkanie. Uważajcie, nawracajcie się. To jest powiedziane w taki sposób, aby was nie minęło. Uważajcie, bo przejdzie, On przechodzi. Bóg nie jest czymś pomnikiem statycznym, że tam zawsze do Niego dojdziesz. To nie jest Bożek z kamienia, z brązu, z metalu. I dlatego jest żywy, przechodzi. Przychodzi. Nawracajcie się, bo blisko. Jak wczoraj powiedzieliśmy, ja przejdę, zapukam do drzwi. Kto usłyszy, otworzy, wejdę do niego. Będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Stworzy się wspólnota i będzie tak, jak śpiewaliście teraz, refren: zakwitnie pokój. Zakwitnie pokój. Pokój to taka ważna rzecz. Nie obiecuję ci, że będziesz szczęśliwy, że jeśli jesteś wierzący, to będziesz ciągle się radował. Ale pokój tak, będziesz miał pokój. Świat ci nie może dać tego pokoju, ale Bóg ci da pokój człowieka niezłomnego, człowieka, który trzyma się prawdy, człowieka, w którym jest Duch Boży, Duch pokoju. A więc przygotuj drogę Panu, wyprostuj. To nie jest opowiadanie tak, żeby mówić albo teoretyzować. Jesteście na rekolekcjach, jesteśmy w kościele, zaczął się Adwent i to wezwanie jest konkretne. Otworzyć drogę, wyprostować ją. No to co? No to jak? To ty musisz odpowiedzieć. Zależy ci na tym, żeby się spotkać. Wczoraj mówiliśmy, nie tylko żeby celebrować, żeby podtrzymywać folklor. Folklor też jest piękny, to jest tradycja. Ona też, tradycja, ma zawartość treściową, która nam się przyda dzisiaj, ale musisz ją w sposób twórczy przyjąć, zrozumieć, żeby przyniosła owoc. A tym owocem jest spotkanie z Chrystusem. Osobowe spotkanie. I wtedy doświadczysz nie tylko radości z tego, że prezenty, że choinka. Oczywiście, to też niech będzie, jak najwięcej. Ale doświadczysz tego pokoju, tego wzruszenia, tego czegoś Bożego, tego czegoś innego, co przekształca człowieka. I z tego człowieka, który tylko albo w zasadzie zatrzymany jest na powierzchni materialnego wymiaru życia, przebijesz się i dostrzeżesz niebo, tak jak dzisiaj. Tak myślałem, żeby przygotować, żeby siedzieć za tym biurkiem. Zobaczyłem błękitne niebo. Zachciało mi się, ja znam przecież Toruń. Zachciało mi się, jak jeszcze ktoś mi szepnął, no wyjdź sobie, idź sobie na spacer. Poleciałem na ten spacer. No i nie żałuję, to mnie odnowiło, ożywiło. Przeszedłem tutaj nad Wisłą, bulwarami, porobiłem trochę zdjęć. Piękny jest Toruń, ale to było jeszcze coś więcej, aniżeli podziwianie zabytków. O tym nie będę mówił, to jest. W każdym razie zrozumieli, że trzeba się udać do Niego. A On, nawracajcie, to akt symboliczny. Jeśli się zmienić, jeśli się oczyścić, jeśli się przygotować do tego święta, do tego spotkania, to naturalne jest wejść do wody, do Jordanu, obmyć się. I tak robili. Z tym, że święty Jan Chrzciciel powiedział im wyraźnie, że to, co ja robię, to jest tylko symbol. Ja chrzczę wodą dla nawrócenia, dla otwarcia oczu, dla przygotowania, bo istotne to będzie potem. Istotne to Jego przyjście i On was oczyści. Naprawdę. Nie tylko z zewnątrz wodą, ale Duch Święty. Duch, bez którego nie ma życia. Wyzionął ducha, to znaczy skończyło się. A tu Duch Boży. Nowy człowiek. Coś jeszcze powiedział, kiedy widział faryzeuszów i saduceuszów. Ostre słowa, ponieważ chciał, żeby stało się jasne, że nie chodzi o magię, nie chodzi o to, żeby przyjść, wejść razem z innymi, żeby się zanurzyć, wynurzyć i już wszystko, są gotowi. chodzi o nawrócenie, o coś wewnętrznego, o prawdę wewnętrzną. Dlatego odważył się powiedzieć: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Ale nie myślcie sobie, że to wystarczy, że Pana Boga można oszukać, że można grać komedię. Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Owoc, żeby było prawdziwe. To nie nawrócenie magiczne, gest, ale prawdziwe, które się widzi, które materialnie, tak jak materialna obecność, jak rzeczywista obecność Boga sprawdza się w tym, co nazwaliśmy pokojem. Pokój zakwitnie. Sprawdza się radością, kojeniem. Tak samo ty, jeśli naprawdę jesteś Jego wyznawcą, jesteś Jego uczniem, to widać. Tylko nie myśl, że można kombinować, że można tutaj odgrywać komedię albo dramat, plemię żmijowe. Ja sobie taką humorystyczną scenkę przypominam. Nie było tam takiego określenia drastycznego. Wiem, spowiadając kiedyś we Włoszech, miałem taką spowiedź. To nie jest tajemnica, bo już teraz jest anegdotą. Penitent pewien powiedział: losa siamo uomini. To znaczy, tak, no, ksiądz wie, jesteśmy mężczyźni. No, i to spowiedź. I się wyspowiadał. No, rzeczywiście, tam wszystko się mieści w tym, no, że wie ksiądz, jesteśmy mężczyźni. I się uśmiechnął. Ale wiecie, to, co było drastyczne, to ten uśmiech, bo to wiadomo było, że się spowiada, bo tak trzeba, ale że jesteśmy mężczyźni, on zostanie mężczyzną i po spowiedzi, no to znaczy, to jest tylko takie dla fasonu spowiedź. Otóż takich rzeczy to nie jest religia. To nie jest rzeczywiste uczestnictwo w misterium Chrystusa. On sam zresztą na pierwszych kartach Ewangelii niejako w kazaniu na górze mówi: no i co z tego, że się modlisz? Co z tego, że się modlisz, ale z taką intencją, że pokazujesz się ludziom na skrzyżowaniu dróg, unosisz ręce, patrzysz w niebo, żeby ludzie ci klaskali, że taki pobożny jesteś. I co z tego, że robisz przedstawienie? Twoja ręka prawa nie powinna wiedzieć, co robi lewa, jeśli komuś pomagasz. Dyskretnie, nie pokazuj, nie trąb, nie mów. Nie bądź celebrytą albo takim, no, mini celebrytą. Nie graj. A jak pościsz, to nie rób takiej strasznej miny. Ile ciebie to kosztuje, ile ty dajesz do Pana Boga. To bez tego lepiej, bez tego. No, na nic się zda udawanie. To jest ważne, wiecie, bo nie wiadomo, kiedy w człowieku coś takiego się rodzi. I może być w bardzo łatwy sposób, może być tak jak ten, który się modli. Wstaje i dziękuję Panu Bogu. Jaka piękna modlitwa. On nie prosi, on nie myśli o sobie. On dziękuje Panu Bogu, dziękuję. Bo nie jest tak jak inni, tak jak ździercy, obłudnicy, kłamcy. On daje, on się modli codziennie, on pości, on daje dziesięcinę nawet tam z czosnku, z czegoś jeszcze. I on dziękuje Panu Bogu za to, że jest pyszny, że jest dumny, że pogardza innymi. Kogo on zrobił z Pana Boga? Przecież to nie jest modlitwa. Otóż Ewangelia jest pełna takich zastrzeżeń, aby być człowiekiem autentycznym, aby być uczniem Chrystusa autentycznym. Brak autentyzmu wyraża się też w nieporozumieniu, w myśli, takiej laickiej myśli, że należy wymagać od siebie i że to twoja praca pozwoli ci wspiąć się po drabinie do nieba. Jakiej drabinie? Gdzie jest nieba, gdzie jest ziemia? Gdzie ty, a gdzie Bóg? To niemożliwe. To nie tak, że ty będziesz prężył mięśnie i umysł i dzięki twojemu sprytowi umiejętności. Przecież my mówimy o zbawieniu, a nie o samozbawieniu, że ja sam siebie. Nie. Mówimy o Zbawicielu. To jest Jego troska, to jest Jego miłość, to jest Jego ofiara. To jest Jego Duch Święty. Dlatego czekaliśmy na Mesjasza, żeby ochrzcił nas Duchem Świętym, Duchem Świętości. Owszem, od nas znów przyjęcie, tak zwana dyspozycja na przyjęcie Ducha Świętego. Ale to musi być On. Ja nie mogę wam dać chleba i trochę wina i powiedzieć, że odprawiłem mszę świętą. To musi być modlitwa, to musi być Eucharystia. Sam chleb i samo wino. Jesteśmy dzisiaj skoncentrowani na tym, aby coś się zmieniło rzeczywiście. Aby udać się do Jana Chrzciciela. Tyle, że On odsyła nas dalej. On mówi, ja nie jestem godzien, nie jestem godzien sandałów trzymać albo rozwiązać rzemień z Jego sandału. Ja jestem sługą, ja niczym. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Myśląc o tym czymś konkretnym, no co tu dużo szukać, co tu dużo? Mamy. Mamy sakrament pojednania, jedności ze sobą samym, z prawdą o człowieku, która jest we mnie, z drugim człowiekiem, bo nie mogę myśleć o jedności z Bogiem, jeśli nienawidzę kogoś drugiego. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli nie odpuścicie, to zamknęliście swoje serce. I jakże domagacie się teraz, żebym ja tchnął swojego ducha w serce, które jest zamknięte na tego ducha? A więc tak, to takie proste wydaje się rzeczywiście, sakrament pojednania. Sakrament pojednania, ale w tym prawdziwym wymiarze. Najpierw przygotowania. Prostujcie drogi. Niech to będzie rzeczywiste spotkanie sakramentalne z miłosiernym Jezusem, a nie tradycja, konieczność, folklor, nie wiem co, magia. I dlatego niech to będzie szczere, a więc również owoc poważny. Święty Paweł pomaga nam jeszcze zrozumieć tę kwestię, rozumieć ten ogień, bo mówi Jan Chrzciciel, że będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ogień to co boli, to co pieczy, to co spala. No, ten brud trzeba omyć, Duch omywa go, Duch Święty, ale to kosztuje, to działanie ognia, to... Trzeba się na to też przygotować i zdobyć. Rzeczywiście musisz stawić czoła temu, do czego jesteś przyzwyczajony, co ciebie wiąże, od czego nie możesz się odzwyczaić, odejść, zrezygnować. To boli tak jak wypalanie ogniem czasem. Nie łudźmy się i nie uważajmy, że tak naiwnie, że to samo przyjdzie. Owszem, to nie jest wszystko, bo ty potrzebujesz zbawienia, ale to zbawienie przyjmij. Prostuj drogę. Ale słuchaj, jeśli jest pukanie, i otwórz te drzwi, bo miłość nie wali z całych sił pięściami i nogami, nie wyważa drzwi, nie wchodzi. To nie jest miłość. Ten ogień kosztuje i człowiek, ryzykuje. Jeśli nie ma nadziei, jeśli coś potężnego nim nie powoduje, nie ma tej motywacji, to może ulec zniechęceniu. Mówi święty Paweł o tym, o cierpliwości i pocieszeniu. Cierpliwość jest bardzo ważna. Ile razy ciebie uratowała cierpliwość? Jak bardzo ważna. Brak cierpliwości, ile można napytać sobie biedy i innym, jeśli nie ma cierpliwości? To jest bardzo ważne, mieć cierpliwość. A ona z kolei, jeśli nie masz wsparcia, jeśli nie masz jakiegoś ujścia dla tej złej energii, jeśli ktoś cię nie podeprze, nie pomoże ci, to może być rzeczywiście trudna. Pierwszy, który pomaga, jest Bóg, to jest łaska cierpliwości i łaska pociechy, to ten pokój, o którym wspomniałem. To jest modlitwa i często słyszałem, mówili, pomodliłem się i ulżyło mi, pomodliłem się i poszedłem, pomodliłem się i miałem siłę, żeby kontynuować. Ale to jest również pocieszenie. Bóg działa poprzez sytuację, poprzez innych. To jest też twój przyjaciel, twoja matka, brat, siostra. To są ludzie, którzy sobie wzajemnie pomagają i tobie pomagają. Oby jak najwięcej było takich postaw pomocy, życzliwości. Święty Paweł mówi o przygarnianiu, przygarnięciu drugiego. Bo wiecie, jak się mówi o modlitwie, o miłości, to trochę to się tak sprało, trochę tak nie wiadomo, nie czuję się tego słowa. Natomiast wtedy, jak przeczytałem o przygarnięciu, to wiele bardziej. To przemówiło do mnie, myślę, że do was też. Przygarnąć, tak, przygarnąć człowieka. Bo można z miłością prawić morały, można z miłością, to znaczy tak o miłości mówić w formie kazania, pokazywania palcem, odpychania drugiego. A ja mówię cały czas tym językiem takim, nazwijmy to miłości w cudzysłowie. Natomiast przygarnięcie to coś konkretnego, to życzliwe spojrzenie, to słowo, które nie jest opryskliwe, to rozumienie drugiego, to trochę ciszy, to nie mówienie tylko o sobie, ale również zrobienie miejsca, żeby kto inny mógł coś powiedzieć. I to jest też konkretny czyn, konkretny gest. Wtedy, mówi święty Paweł, będziecie dopiero mogli wielbić Boga. To znaczy już wtedy, przygotowując się do spotkania z Nim, tworzy się atmosfera, taka jak w Wigilię, tworzy się atmosfera na spotkanie z Bogiem. Kiedy ty przygarniesz drugiego i kiedy pamiętacie o tym, żeby odwołać się do Boga, żeby wielbić Boga. I wtedy możemy liczyć na to, że zmieni się i koło nas. I wtedy, Mojże, dostrzeżemy, że wszystko sprowadza się do tego źródła zasadniczego, że to nieskończone miłosierdzie Boże, że to Ojciec Niebieski, że to niewypowiedziana, niepojęta miłość, że to ona jest w tym świecie, że to dla niej warto żyć, że to ją przyjąć, że to jest sens życia, że wszystko jest puste i próżne, jeżeli nie ma dojścia do źródła. Bo on, kończy święty Paweł, on daje próbę swojej wierności, żebyśmy nie tracili wiary w niego. On stał się sługą. On przyszedł w warunkach, w których nikt z nas by nie przyszedł. Tak został przyjęty w stajni Maryja, nowonarodzony Jezus. Będziemy to wspominać w Boże Narodzenie. On został potraktowany jak złoczyńca, morderca, bluźnierca. Najgorsza kara, zawieszony na krzyżu. On nie przeklął nas. On nie pożegnał się po zmartwychwstaniu. On w dalszym ciągu nam usługuje. Usługuje. Nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale po to, aby służyć, wyraził to gestem niesamowitym. Umywanie nóg. Jeżeli ja, Pan, umywam wam nogi, to po to, abyście wy wzajemnie sobie umywali nogi. Abyście wy przemawiali do siebie nie z wysokości waszej próżności, z wysokości waszego dostojeństwa, mądrości, pobożności i czegoś jeszcze. Tak bardzo brakuje światu jakiejś rzeczywistej gotowości do usłużenia. Sługa dzisiaj to naiwniak, to niedorajda życiowy, to taki, który źle skończy, którego można wykorzystać. Ale to jednocześnie piękny rys prawdziwego człowieka. Zaczęliśmy od tego, od Jana Chrzciciela. To jest piękny człowiek. Piękny człowiek, bo nie celebryta. On się nie pokazuje, nie popisuje, nie ma interesu, nie chce zabłysnąć. On spełnia swoją misję do końca, z przekonaniem, z pasją. Pomaga otwierać oczy, uszy, serce na przyjęcie Chrystusa. Zbliżyło się Królestwo Boże. Obyśmy poszli za tym wskazaniem, za tym głosem. Aby stało się Królestwo Boże rzeczywistością, a to porwie innych. Was nie jest tu olbrzymia ilość. Pamiętam w moich czasach, to znaczy przed tymi 30 kilku laty, 40 laty, Kościół był nabity. Nie mówię tego z żalem, ale wierzę, że Kościół będzie pełen, bo to niemożliwe, żeby nie przyjąć tej miłości. Jakże można żyć? Można, ale to nie jest życie. Wierzę w to, że jeśli Kościół będzie prawdziwy, jeśli my będziemy prawdziwi, papież prawdziwy, biskupi, księża, my, to nie ma nic piękniejszego, bo Kościół jest rodziną, Kościół jest domem. Jest coś piękniejszego, wartościowszego od domu, tego prawdziwego domu. A takim powinien być Kościół. A każdy dom powinien być kościołem. Nie dlatego, że obwieszeni medalikami, ikonami i pokazywaliby swoją wiarę, popisywali się, ale dlatego, że budują na Chrystusie, że Go kochają, że są Jego towarzyszami codzienności. Amen.